Więziennej Rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, kapitan Milena Garcarek, starszy wychowawca. Dzisiaj jest ze mną pan...
Zbigniew.
Pan Zbigniew, lat?
49.
Muszę przyznać, że nie wygląda pan na swoje lata, a rzadko tutaj zdarza się, żeby tak wychowawca osadzonym powiedział, bo raczej niektórzy są zmęczeni życiem. Pan wydaje się nie być aż tak zmęczony życiem wizualnie.
No wizualnie może i tak, ale swoją pracą, dążenia do tego, co się dorobiłem, jestem zmęczony.
To zmęczenie życiem, mam na myśli to, że osadzeni często mają jakieś uzależnienia, palą papierosy, a z tego co wiem, no to pan, nie ma pan problemów z uzależnieniami.
Jedynie moje uzależnienie to jest pracoholik.
No to akurat można powiedzieć, że ze wszystkich uzależnień to w miarę nie jest takie bardzo szkodliwe. Chociaż oczywiście może być też, jak każdy olizm może być też szkodliwe. Panie Zbigniewie, trochę mam wrażenie, że nie powinien pan tutaj być. Mam na myśli to, że no nie pochodzi pan ani z rodziny dysfunkcyjnej, ani sam pan nie tworzy jakiejś dysfunkcyjnej rodziny. Ma pan, można powiedzieć z pozoru, szczęśliwą rodzinę. Jest żona, cały czas ta sama, jest trójka już prawie dorosłych dzieci, bo córka chyba ma jeszcze 17 lat, jeszcze nie jest dorosła, ale dwójka pozostałych dzieci jest dorosła. Ma pan swoje zainteresowania, no więc co się stało, że odbywa pan karę pozbawienia wolności w więzieniu?
Jeden nieszczęśliwy wybryk, spożycie alkoholu.
Czyli jeden? No bo za jeden to raczej nie przychodzi się do więzienia.
Jeden szczęśliwy, nieszczęśliwy wybryk w 2015 roku po spożyciu alkoholu. Wsiadłem za kierownicę, dostałem wyrok, a później miałem do pracy 244 artykuł, niedostosowanie się do wyroku sądu. Czyli prowadzenie pojazdu bez uprawnień. No i takim cudem jeden wyrok, drugie zatrzymanie policji. Raz z córką na pogotowie, przekroczyłem szybkość, bo chciałem szybko jechać, bez uprawnień. No i odwiesili mi zawiasy, mi odwiesili plus okres próby, który złamałem. No i takim cudem się znalazłem w areszcie.
Czyli miał pan szansę nie być w więzieniu?
Tak, miałem i... Gdybym po prostu racjonalnie myślał, a niechęcią dalszego utrzymania rodziny, zarobku, no to może by ten, ale no jestem taki, że jak szef zadzwonił, to szybko, no to świadomie wsiadałem do samochodu, mimo to, że uprawnień nie miałem, byle jechać do pracy, zarobić, bo była okazja nieraz dobrze zarobić, no i takim sposobem się wkopałem w dalsze problemy, wir dalszych problemów moich. Sam sobie jestem winien.
I tym sposobem ma pan do odbycia kary 4 miesiące, teraz doszło 5 miesięcy i jeszcze dojdzie...
W sumie jak wszystko prawdopodobnie będzie, skończą się odroczenia wszystko 27 miesięcy pozbawienia wolności.
To jest dosyć dużo.
No dla mnie to jest bardzo dużo, to już jest przepaść.
Ale nie taka przepaść, żeby nie dało się z tego wyjść, bo przecież ma pan w perspektywie, sam pan mówił, że zamierza pan pisać o wyrok łączny, czyli to nie jest tak, że kończy się życie.
No może kończy nie, no ale to dobiega się automatycznie z problemami finansowymi. Ja każdą wolną chwilę albo poświęcałem na pracę, po 10-12 godzin pracowałem. Jak jeździłem zawodowo tirem, no to praktycznie no, nie było miesiąca, żebym ja szefowi odmówił cokolwiek, a jeździłem po całej Europie, że tak powiem, oprócz piekła to chyba wszędzie już byłem. No a teraz bez prawa jazdy na magazynie jako magazynier, już nie jest ta pensja, trochę hobby moje mi pomaga. Jak jest dobry rok, no to tam troszeczkę można dodatkowo dorobić. No i dzieci troszeczkę zaczęły. Jeden syn poszedł do pracy, drugiemu synowi załatwił mu kolegi pracę dorywczą. Ale na studia też potrzeba, bo studia na obecną chwilę są bardzo drogie.
Dziękuję Panie za zmierzch i za światło przed moim wozem. Dziękuję Panie za dzień, który minął bez niepowodzeń. Dziękuję za wszystkie zakręty, które mam już za sobą, a przy zakrętach następnych proszę o Twą pomoc.
Wróćmy jeszcze do tego roku 2015. Dlaczego pan wsiada pod wpływem alkoholu do samochodu i jedzie pan?
No czułem się dobrze, no. Drugi raz bym tego nie zrobił, bo od tej pory, od 2015, jak coś wypiłem, no to wypiłem w domu i noga nie wychodziła z domu. No wtedy był moment taki, że no wypiłem dwa drinki, wypiłem, wsiadłem w samochód, ktoś zadzwonił na policję, no i się stało, jak się stało.
Ma pan odebrane dożywotnio prawo jazdy, czy nie?
Nie, nie mam dożywotnio. Miałem odebrane na samochody osobowe na 3 lata. Miałem zostawione kategorie C i B. Mogłem jeździć jako jedyny żywiciel rodziny. No ale pod jazdą bez uprawnień samochodem osobowym zabrano mi na 2024 będę mógł startować z powrotem do prawa jazdy, podejść do kursu.
No a jak pan wyjdzie wcześniej, bo pewnie pan wyjdzie wcześniej, to nie będzie kusiło, żeby jednak wsiąść do samochodu?
Nie wiem, ale już rozmawiamy z moim szefem, najprawdopodobniej wyjadę do Anglii. Moja firma ma w Anglii oddział, czy jest matką, my mamy swoje oddziały tu w Polsce. No i jest wstępna rozmowa ze szefem, że mnie tam oddeleguje na magazyn, żebym do tego 2024 siedział w Anglii, zjechać tu na urlop jakiś czy coś, żebym podejść prawo jazdy i żeby spokojnie zrobić prawo jazdy, żeby się na wstępne kłopoty nie zrobić sobie.
Czyli pana szef wie, że jest pan w więzieniu?
Tak, mój szef wie, no i mam powrót do pracy.
Miał pan umowę na czas określony czy nieokreślony?
Umowa na stałe, na czas nieokreślony, praca bardzo fajna, zwiedziłem przy okazji Anglię. Fakt, że już byłem prędzej w Anglii, no ale no, szef chce, żebym wrócił i chce, nawet mi powiedział, że mi wyłoży pieniądze na prawo jazdy, a ja będę mu później wracał, będę mu spłacał.
Czyli rzeczywiście musiał pan być pracoholikiem i bardzo dobrym pracownikiem, że dla szefa nie ma to znaczenia, że pan teraz jest tutaj.
No z tego, co mój szef się wypowiadał, to nie. No bo nie było, czy trzeba było coś pospawać, to pospawałem. Było trzeba gdzieś jechać, to jechałem. Było trzeba iść do Sipy, do betoniarki, szedłem do Sipy, do betoniarki. Jechaliśmy do Anglii robić parking, to i uprawnienia na Manitou mam, na wózki widłowe. Trzeba było na koparkę, to na koparkę wsiadałem. No po prostu, no żadnej pracy się nie boję, nie? No nie było dla mnie takiego czego, żeby powiedział Marcin szefie, nie, bo mi się nie chce, czy nie mogę, czy cokolwiek, nie? Czy była to 12 w nocy, trzeba było jechać, bo jakiś kierowca nie dojechał? To szef po mnie przyjeżdża, wsiadałem czy żarówkę i do Francji, czy do Anglii, czy tam gdziekolwiek wyjeżdżałem.
Jak pan patrzy tak na swoje życie, to ta praca to była tak dużo tej pracy, dlatego że trzeba było zarobić na rodzinę, bo jest trójka dzieci i żona, czy trochę też ucieczka z domu?
Nie, to nie ucieczka. Ja pochodzę z domu, może powiedzieć, że biednego. Tata mi zmarł, jak miałem 2 lata. 4, przepraszam, w 76 roku. Nie mieliśmy nic, z domu nie było. Skończyłem szkołę zawodową, zawód wyrobiłem, poszedłem do wojska. W wojsku udało mi się wyjechać w misję ONZ do byłej Jugosławii w 92 roku. Tam trochę pieniążków zaoszczędziłem, trochę pomogłem, zrobiłem szybko prawo jazdy i praktycznie od 97 roku jeździłem jako kierowca i sobie powiedziałem, że moje dzieci nie będą miały takiej biedy, jak ja mam.
Wychowywała was praktycznie mama?
Tak.
Pana i rodzeństwo, czy nie ma pan rodzeństwa?
Ja jestem najmłodszy, pochodzę z piątki. Ja byłem najmłodszy. Mama było 8 hektarów ziemi, no i sama nas wychowywała.
Jest pan wdzięczny mamie?
Bardzo.
A pozostałe rodzeństwo też jest takie pracowite jak pan?
Tak. Jeden brat był zawodowym, to już jest na emeryturze. Też prowadził swoją działalność, bo był elektrykiem. Drugi brat prowadzi gospodarkę. Nie mieszka z mamą, tylko ma gdzie indziej, tylko prowadzi gospodarkę, bo ja się zrzekłem, no, że tamtego brata gospodarki. Siostra miała własny biznes cukiernictwo w Ostrowie Wielkopolskim, no już teraz ze względu na wiek wszystko jest na emeryturach. No jeszcze jest jeden brat, który praktycznie pół życia spędził w Niemczech u gospodarza, no, malina na pracach sezonowych.
Myślę, że mama jest z was bardzo dumna.
Chyba tak. Nie wiem.
I tata gdzieś tam, jak na was patrzy, to też jest bardzo dumny.
Najgorsze z tego, że nie pamiętam taty w ogóle. I...
Wzrusza się pan, bo to jest dla pana no, trudny temat, bolesny, ale jednocześnie myślę, że taki temat ważny w pana życiu, że się panu udało, nie? Bo nie jedna osoba mogłaby się załamać i po prostu popaść w jakieś uzależnienia, popaść w lenistwo.
Ma pani rację, no bo nigdy papierosów nie paliłem, nie palę. No, alkohol po prostu no, sporadycznie. Raczej się staram już unikać tego. No i praca, praca, dom, praca, wyrzeczenia w rodzinie, bo u Francuza jak robiłem, to 3 miesiące w tirze spałem. Nie było pokoju, nie było tylko tir. Po 3 miesiącach, jak na 2 tygodnie do domu, no i znowu 3 miesiące. Byle dorobić się, żeby moje dzieci miały lepiej, jak ja miałem.
Dzieci w jakim wieku?
Córka 13 września teraz będzie miała 18 lat. Syn Adam jest 2001 i najstarszy syn jest 31 kwietnia 2000.
Chwali się panu bardzo to, że pamięta pan datę urodzenia, bo wbrew pozorom wielu osadzonych, jak pytam, kiedy urodziły się ich dzieci, nawet nieraz jak mają tylko jedno albo dwójkę, to nie do końca pamiętają datę urodzenia, więc to jest fajne, że pan pamięta. I dzieci studiują, tak? Dwóch synów studiuje i tak. Córka jest w technikum.
Córka jest technikum, najstarszy syn tu w Kaliszu studiuje energetyka odnawialna, a drugi syn w Poznaniu poszedł na kosmonautyka. Chce zostać pilotem, ale dokładnie no, nie będę kłamał, bo nie pamiętam.
A córka?
Córka fotografia. Najstarszy syn też się zajmował w podstawówce, zawodówce, w liceum, gimnazjum fotografią. W Królowej Gazetce uczestniczył. Pro Arcie też robił dużo zdjęć, robił jak były imprezy na Piaskach czy gdzieś w Ostrowie, to dla Pro Artu też robił, dla szkolnej gazetki robił zdjęcia. Po imprezach różnie. Także córa cały sprzęt przejęła po tym najstarszym synu, no i kontynuuje to, co starszy syn nie skończył.
Czyli dzieci raczej takie umysły ścisłe.
Tak, tak. No, jestem bardzo dumny z nich, bo mało im czasu poświęcałem, bo no, gonitwa za pieniędzmi, bo żeby się go coś dorobić. Kupiłem działkę, zaczęliśmy się budować, ze względu na chorobę żony ta budowa stanęła. To kupiłem mieszkanie w bloku, samochód jeden, drugi, no także bo dożyłem do tego, żeby mieć wszystko. A jednym sposobem, no, przez alkohol prawie wszystko straciłem.
Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia.
No jeszcze nie wiem, wszystko pan stracił, bo czytałam w wywiadzie środowiskowym, że dzieci są bardzo panu wdzięczne, że pan jest żywicielem rodziny i że zawsze mogły na pana liczyć. Naprawdę rzadko zdarza się, żeby osadzeni mieli tak dobre wywiady środowiskowe, jak pan ma.
No dziękuję bardzo pani kurator, dodatkowe opinie. No i dzieciom bardzo bym chciał podziękować.
Dzieci normalnie potrafią też powiedzieć, jacy byli rodzice. Niedobrze na przykład dla nich, a pan no, raczej spełniał się w roli ojca. Bo wiedział pan o chorobie żony.
No tak, wiedziałem o chorobie żony, a choroba żony nie należy do miłych i nikomu nie życzę tej choroby. Żadnej kobiecie, żadnemu mężczyźnie, bo to jest choroba naprawdę. Depresja afektywno-maniakalna, dwubiegunowa, no to jest straszna choroba i to jest naprawdę... Jak żona leżała w szpitalu, czy cokolwiek, to co przechodziłem, no to dziękuję. Nie życzę najgorszemu wrogowi, żeby to przechodził, co ja przechodziłem, jak żona po prostu była w szpitalu, nie?
Mhm. I miała pewnie takie długie okresy manii, hipermanii, czy okresy depresji?
Bardzo długie, bo nawet było takie, że potrafiła leżeć pół roku w szpitalu, no i wszystko było na mojej głowie.
Dawno pan wie o chorobie żony?
Żeby nie skłamać... W 2000 mieliśmy ślub, urodził się Gracjan, później Adam i córa się urodziła w 2003 roku. To tak gdzieś od 2004 przełom 2005 roku.
I jak się to objawiło, że zobaczyliście, że coś złego się dzieje?
No to agresja żony względem mnie, zaniedbanie domu, brak porządku, spanie całymi dniami, ignorowanie, że dzieci są głodne, że obiady chcą, po prostu no, ja by tak brzydko to określić, totalne nieróbstwo, lenistwo, agresja względem mnie, dzieci, własnej mamy, nawet żony, także no. I jedna z drugiej, drugi, trzeci wybryk, no. Jak żona zaczęła mnie przypalać papierosami, jak spałem, powiedziała, że mnie poderżnie, no to no, nie było wyjścia, po rozmowie z teściową wezwałem policję, policja wezwała pogotowie, no i się okazało, że no, żona dosyć bardzo już była zaawansowana w tej chorobie, no i za długo czekaliśmy, no i będzie bardzo długo trwała terapia, no i ta terapia trwa do dzisiaj, bo jest przy zmianach, wiosna, jesień, gdyby nie chodziła, gdyby nie pilnowała tabletek i po prostu rehabilitacji, no to najprawdopodobniej nie wiem, co by się stało, czy albo nas by skaleczyło, albo by siebie okaleczyło. To jest bardzo ciężka choroba. Nie życzę nikomu, żeby to przechodziło.
Ma pan rację. Teraz w sobotę, 17 kwietnia, w radiowej jedynce było takie piękne słuchowisko radiowe właśnie o kobiecie, która ma tą chorobę. Stąd też moje właśnie pytanie o tą chorobę afektywną dwubiegunową, bo no tak jak pan mówi, jest to dla rodziny, dla bliskich, no coś strasznego, nie? Nie do końca można to zrozumieć, że ktoś się w taki sposób zachowuje. Jeszcze względem drugiej dorosłej osoby, to można to jeszcze jakoś spróbować zrozumieć, ale względem dzieci i właśnie tego zaniedbywania, to jest po prostu poza tą osobą, nie? To jest tak straszna choroba psychiczna.
No dokładnie. Ja się no nie dziwię, no popadał w tą chorobę, no my może za późno zareagowaliśmy, no ale teściowa wszyscy mi tłumaczyli, że to jest depresja poporodowa po trzecim dziecku, że mnie nie ma na miejscu, że ja jeżdżę, że to, że ciągnę cały czas za granicą, praca, a nie jestem na miejscu. No ale żona miała pomoc od teściowej, od siostry, od mojej mamy. No stało się jak stało, no siebie też trochę obwinuję, bo może bym miał system 8-godzinny, bym był na okrągło w domu, też może by było inaczej, no. A zostawić żonę na 3 miesiące z trójką dzieci, no to też było bardzo duże obciążenie psychiczne to wszystko, no także no. Czuję się troszeczkę winny tej jej choroby, że tak się daleko rozwinęła, no i zaawansowała, no. To nie jest tylko wina żony, tylko jest wina moja, gonitwa za pieniędzmi.
No tak, ale z drugiej strony miał pan rodzinę i chciał pan o nią jak najbardziej zadbać i ta pana przeszłość rodzinna i rodzina pierwotna, gdzie pan też cierpiał biedę, to chciał pan tego zaoszczędzić swojej własnej rodzinie.
No tak, no to już było jeszcze dopóki byłem kawalerem, związało się z tym, że wiedziałem, co się dzieje w Jugosławii z telewizji, bo to były początki wojny w Jugosławii w 92 roku, co tam się dzieje, a chęć zarobku, chęć bycia w jakiejś innej armii przede wszystkim. Zawsze każdy mówił, koledzy, Legia Cudzoziemska, ONZ, to jest zaszczyt, że no i trafiło mi się, że mogę do ONZ-u wyjechać w misji pokojowej, no i wyjechałem, no i tak tam troszeczkę pieniążków się dorobiłem, no i tak chęć ciągła też, żeby zarobić, robić, żeby coś się dorobić, rodzinę założyć, no i żeby no, nie było tak ciężko, jak my mieliśmy w domu ciężko. Że na wsi mieli wszyscy telewizory kolorowe, wideo, a u nas w domu nie było nic. Po przyjeździe do Jugosławii się troszeczkę zmieniło, no. No chęć właśnie tej pracy, no a byłem nauczony od dziecka praca, po szkole, podstawówce, do gospodarza się szło, także no od samego małego.
A jeszcze tak zahaczając o tą Jugosławię, niektórzy jak wracają po pobycie na wojnie, mają PTSD, zespół stresu pourazowego. Pan nigdy nie przechodził takiej traumy, takiego odtwarzania sobie tego, co tam się działo, zetknął się pan na pewno tam ze śmiercią.
No akurat do mnie tego się nie objawiało, bo ja bardzo mocną psychikę miałem. Mi psychika siadła trochę jak żona, zaczęła chorować tak dosyć poważnie. No jak nawiewiałem z tym alkoholem i prawo jazdy straciłem, że już nie ma tego. No tak pani powiedziała, no trupów widziałem dosyć, głowy pocinane, ręce pocingane. Ja byłem tam akurat jako sapel elektryk. Jeździliśmy, rozminowałem pola, wyciągaliśmy trupy z pól minowych. Na pewno dla wszystkich w telewizji na całym świecie jest znany Arka, ludobójca w Jugosławii, chciał Milić. No to jego my wymienialiśmy, jeńców wojennych za trupu my wymieniali. Także no, dużo rzeczy widziałem, no nie chciałbym na ten temat odpowiadać, bo no, nawet nie mogę i nie chcę. No. Co tam się działo, jak było. No naprawdę, jak to bym powiedział, no, trzeba mieć nerwy stalowe. Akurat do mnie się nie odbiło, czy tam jak wyciągaliśmy trupów, czy cokolwiek z pól minowych. Mam to w głowie, nie chciałbym drugi do tego przychodzić, ale po nocach mi się nie śni.
Na całe szczęście. Prowadź nas, Panie łagodnie. Prowadź do domu. A przechodząc do takiego lżejszego i myślę sympatycznego dla pana tematu, ma pan ciekawe zainteresowanie.
No mam. Od 12 lat należę do Kanarii, to jest klub hodowców kanarków ozdobnych i papug. W obecnej chwili mam w swojej hodowli, co mi się opiekuje. Około 200, może 250 papug z drobną egzotyką, czyli zeberka, mepka, astrydy. A swój czas miałem pod 700-800 sztuk papug różnego typu.
Gdzie pan trzyma te papugi?
To miałem u siebie na działce woliery porobione, a ty się ograniczyłem do tej ilości, co mam, do 4-5 gatunków. Mam u mamy na wsi porobione woliery, no i co drugi dzień musiałem mieć. Chyba, że były lęgi, no to wtedy trzeba jest obowiązkowo codziennie jechać i upały.
Woliery to są jakieś klatki, tak?
To są takie duże pomieszczenia zewnętrzne dla ptaków. Metr szeroka, 2 metry wysoka, 2 metry długa. No i żeby ptak mógł swobodnie sobie fruwać, żeby nie było tak to, niektórzy mają, że papugę trzymają w klatce od kanarka, odpowiednie warunki, żeby były. Żeby coś się dochować, rozmnożyć, no to trzeba dać odpowiednie warunki danemu ptakowi, gatunkowi.
A skąd takie zainteresowanie?
Od kolegi. Kolega miał kanarki, hodował takie ten raz, drugi raz do niego się jechało, zobaczyła. A przyjedzie na zebranie, przyjedzie na wystawę, no i tak po kolei, jeden, drugi, trzeci, czwarty kolega. Tu kupiliśmy kanarkę, papugi, paliste, parkę, no i tak się zaczęło, człowiek się zagalapował i doszedł do 800 sztuk.
Niesamowite, ale rozumiem, że pana syn też podziela to pana zainteresowanie.
Syn z córką, bo środkowy syn, on ma swój świat, on ćwiczy troszeczkę na siłowniach, ma swój świat. Bardzo dobrze się uczy, a ten najstarszy syn, no, teraz jest mu bardzo wdzięczny, bo mi jeździ, pomaga. Codziennie muszę mu zadzwonić, gdzie jedzenie. No po prostu jeździł ze mną. Można powiedzieć tak, 2 razy w roku jechaliśmy do Holandii na giełdy. Ptaków ozdobnych, to jest największa giełda w Europie. 2 lata temu go zabrałem do Włoch, do Reggio Emilio. Tam na 3 dni mi pojechali na wystawę międzynarodową też. Tam były Mistrzostwa Świata Kanarków i wystawa papug. No i trochę po Polsce jeździmy. No i także syn mi bardzo pomaga, też jest zainteresowany. No i teraz to ciągnie, jeśli ja tu jestem osadzony, no to mi dużo pomaga.
Jakieś dyplomy, puchary, jakieś nagrody?
No swój czas bardzo dużo było na wystawach. 4 albo 5 lat temu w Poznaniu na Pucharze Polski w pewnych gatunkach, co było do wzięcia, to wziąłem. 1., 2., 3 miejsca w Rudosterkach miałem. I 1., 2., 3 miejsce miałem w Nierozłączkach. To bardzo dobrze, to mi bardzo pomogło, no bo poszło w Polskę, no i już łatwiej ptaka odchowanego przez siebie sprzedać. A w swoim klubie, no to parę dziesiąt złotych medali, parę dziesiąt czempionów, 2. miejsc, 3. miejsc. Także no, można powiedzieć, że jedna półka się zarywa od dyplomów, od medali.
No to gratuluję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że długo jeszcze moglibyśmy o papugach rozmawiać. I tak jestem panu bardzo wdzięczna, że pan udzielił tego wywiadu i bardzo panu dziękuję i życzę, żeby jak najszybciej pan spotkał się z rodziną i widzę, że jest pan bardzo wrażliwym człowiekiem, ale też proszę pamiętać, że może być pan z siebie i ze swojej rodziny bardzo dumny.
Dziękuję bardzo. Prowadź nas, panie, łagodnie, po zakrętach życia. Prowadź nas, panie, łagodnie. Prowadź nas, panie, łagodnie,
po zakrętach życia. Drugą osobą, która dzisiaj zdecydowała się, poproszona o to, podzielić swoim doświadczeniem, swoim życiem z nami, jest pan Piotr.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Panie Piotrze, jak pana poprosiłam o udzielenie wywiadu, to zaznaczyłam, że ma pan piękny radiowy głos.
Bardzo dziękuję.
To przypadek, czy trochę gdzieś tam się pan ocierał o takie media?
Generalnie myślę, że to jest dar od Boga, aczkolwiek z mediami miałem do czynienia. Byłem prezenterem głównych wiadomości w Radiu SK swego czasu. Byłem jednym z pierwszych prowadzących główne wiadomości, główne wydania wiadomości, które odbywały się co godzinę. Bardzo fantastyczne doświadczenie, bardzo mile to wspominam. Ciekawe, polecam wszystkim spróbować, bez względu na preferencje głosowe, bez względu na tremę, która każdemu, myślę, towarzyszy.
A ma pan takie kierunkowe wykształcenie, czy to bardziej wynikało z jakichś zainteresowań, pasji, czy przypadek jakiś sprawił, że pan trafił do radia?
To, że trafiłem do radia, to był i przypadek, i ogromne szczęście i totalny zbieg okoliczności, ponieważ moje wykształcenie nie ma kompletnie nic wspólnego z radiem. Z zawodu jestem budowlańcem, także no generalnie zawsze lubiłem radio, zawsze jakoś mi towarzyszyło. A tak jak już wspomniałem wcześniej, to, że znalazłem się w studio na przesłuchaniu, to był kompletny przypadek. Wciągnęło mnie to, udało się po zasadzie castingu jakimś tam. Nie było to skomplikowane, że tak powiem. Obawiałem się większych kryteriów, jeśli chodzi o oceny. Udało się, z czego się ogromnie cieszę. No i tak dalej się to potoczyło swoim własnym torem.
I jak długo pan spędził w radio?
Niestety tylko 5 roku. To było związane również z moją zawodową pracą, ponieważ w międzyczasie dostałem się na studia. To wiązało się dla mnie z ogromnymi wydatkami, więc miałem do wyboru wziąć się za pracę na wyjazdach w branży budowlanej i żeby było mnie po prostu stać na te studia. lub nie studiować i pozostać przy radiu. Jedno wykluczało drugie, jeśli chodzi o finanse. Co nie wykluczało też, że w wolnych chwilach dostarczałem jakichś tam materiałów z różnych rejonów, generalnie Polski, województwa przede wszystkim, również czasami Polski. No to było bardzo ciekawe też, ale jednak wybrałem te studia, wybrałem pracę w branży, jak już wspomniałem, budowlanej. Niestety radio poszło na boczny tor.
A co pana sprowadza do więzienia?
No niestety mój życiowy błąd. Popełniłem ogromny błąd. Zostałem zatrzymany przez policję do kontroli drogowej, no i niestety okazało się, że jeszcze jestem pod wpływem alkoholu. Zabrano mi prawo jazdy, zapłaciłem dość dużą kwotę, jeśli chodzi o karę, oraz dostałem godziny do odpracowania na cele społeczne. Nie odpracowałem ich, ponieważ w międzyczasie zostałem potrącony przez samochód. Nie mając ubezpieczenia, trafiłem na kilka dni tylko do szpitala, później wypisałem się na własne życzenie. Ale nadal nie mogłem fizycznie jakoś tak funkcjonować przez jakiś czas, na własną rękę jakoś. Starałem się, oczywiście w miarę możliwości finansowych, wykurować się. No, jakoś tam się udało. Czuję się bardzo dobrze. No, ale niestety te godziny zostały. Tego nie da się przeskoczyć i trafiłem tutaj ze względu na nieodpracowane godziny.
Czyli teraz wyroku ile pan ma?
94 dni dokładnie od momentu zatrzymania mnie. Zostałem zatrzymany 31 kwietnia, także powinienem wyjść 3 lipca tego roku.
Czy ma pan problem alkoholowy, czy to był, jak to większość osadzonych mówi, to był przypadek, nigdy wcześniej nie jeździłem pod wpływem alkoholu. Po prostu jeden, jedyny raz zdarzyło mi się i akurat mnie policja złapała.
Nie, wtedy bym skłamał, gdybym tak powiedział. To nie był jeden, jedyny raz, aczkolwiek za kółkiem, tak, ten raz. Zdarzało mi się jeździć rowerem po spożyciu, jakimś tam motorowerem, ale tym samochodem wtedy jechałem naprawdę tylko raz oraz za dużo. Na pewno nie powtórzę tego nigdy więcej. Aczkolwiek, no co było powodem? Jedyne, co mi się nasuwa na myśl, to moja własna głupota. Nic więcej. Moja własna głupota.
Dobrze, że nic się nikomu nie stało.
Też się ogromnie z tego cieszę. Nie darowałbym sobie tego w życiu, gdyby cokolwiek. Gdyby przeze mnie cokolwiek mu się stało, nigdy nie przywiązywałem że jakiejkolwiek wartości do samochodów, do rzeczy materialnych, ale dla mnie na przykład życie ludzkie czy zdrowie ludzkie jest bardzo cenne i ogromnie tego żałuję, że zrobiłem coś takiego, a z drugiej strony jest to dla mnie nauczka i może nie powiem, że cieszę się z tego, że zostałem za to ukarany, ale myślę, że wyjdzie mi to na dobre, że zresztą już dało mi to ogromnie do myślenia. I zaczynam wyciągać wnioski. Zacząłem już wcześniej. Aczkolwiek na pewno nie żałuję, że mnie złapano. Nie żałuję. Bo gdyby coś komuś się stało, nie darłbym sobie tego na pewno.
Trochę pan ominął odpowiedź na moje pytanie. Czy ma pan problem, czy to był przypadek?
To nie był przypadek, ponieważ dzień wcześniej imprezowaliśmy na tak zwanym grillu. Nie, przepraszam, 2 dni wcześniej. W niedzielę oczywiście jakieś tam spotkanie poimprezowe. Nie powiem, że jestem niepijący, ale myślę, że nie mam problemu z alkoholem, typu jakieś cugi tak zwane, jakieś tam, nie wiem, tygodniówki, czy tam dwutygodniówki i tak dalej. Nie, myślę, że nie mam.
No ale taka dwudniówka się zdarzyła.
Tak, zdarzyła się. I to nie był pierwszy raz, to przyznaję uczciwie, bo ja na przykład zaczynając piątek po południu, kończyłem często w niedzielę w nocy imprezę. Myślę, że wielu ludzi tak robi. Nie szukam usprawiedliwienia, Boże broń.
Trochę pan szuka, jak pan mówi, że wielu ludzi tak robi.
No tak, bo to wynika z moich obserwacji, nie z tego, że próbuję ocenić kogoś lub nie. Myślę, że impreza dzięki alkoholowi jest jakaś taka, nie wiem, to też zależy ogromnie od towarzystwa, ale jak wtedy mnie się wydawało, to była taka luźniejsza, taka jakaś, nie wiem, zabawniejsza po prostu. No nie wyobrażam sobie po prostu imprezy bez jakiegoś piwa czy czegoś takiego, bez alkoholu generalnie.
Dobrze, że pan powiedział bez alkoholu generalnie, bo niektórzy uważają, że piwo czy wino to nie jest alkohol.
Dla mnie to jest kompletna głupota, jeśli ktoś twierdzi pijąc piwo, że to nie jest alkohol, a znam takich ludzi osobiście w mojej miejscowości. Miałem kiedyś taki przypadek, gdzie podjechał właśnie patrol policji w miejsce, gdzie jedni powiedzmy pili czystą i wyłącznie wódkę, drudzy tam z piwem i tak dalej. I co mnie zdziwiło, że ten policjant doczepił się do ludzi, którzy pili wódkę, a nie doczepił się do ludzi, którzy pili piwo. I wtedy jeden z moich kolegów właśnie zainterweniował i mówi, dlaczego pan każe mandatem tych ludzi, a nie tych, którzy legalnie na widoku trzymają piwo. Przecież to też jest alkohol. Zadziwiła nas ogromnie wtedy odpowiedź, że przecież to jest tylko piwo, no co wy, chłopaki. Dla mnie to jest głupota, bo każdy trunek, który zawala choćby odrobinę alkoholu, czy to jest piwo, czy to jest wino, czy to jest wódka, czy cokolwiek innego, to jest alkohol. Także bez znaczenia, czy to ma 6%, 10, 15 czy 40, to jest jednak alkohol.
Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą znam. Już mnie nie opuścisz, mnie nie będę sam. Mówią whisky, to nie wszystko, można bez niej żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być.
Co pan lubi robić w wolnym czasie? No bo rozumiem, że tą główną pracą pana, no to jest ta praca w budowlance. A w wolnych chwilach?
Na pewno bardzo lubię sport. Generalnie, zwłaszcza siatkówkę, uwielbiam. Czytać, dużo czytam. Chociaż mało czasu mam tego, zwłaszcza w sezonie letnim. Raczej bardziej zimą poświęcam sobie czas na czytanie. Historyczne rzeczy typu, nie, bardzo interesuję się II wojną. Wszystko, co dotyczy historii, zwłaszcza II wojny, to mnie interesuje.
A tutaj no, ma pan dużo czasu na czytania.
Tak.
I znajduje pan takie lektury, które są warte?
Tak. Właśnie wypożyczyłem sobie ostatnio książkę Roberta Ludluma, a to odbiega od historii kompletnie. Tytuł brzmi Ultimatum Borna. Powstał na podstawie tych, bo to jest trylogia, na tych trzech książkach film. Bardzo fajny i to mnie w ogóle tak skusiło, aby wypożyczyć tę książkę.
Jakie ma pan plany po wyjściu, bo to już niedługo?
Na pewno nigdy więcej w życiu nie wsiądę za kółko po pijaku. To w 100% mogę się założyć z każdym i o każdą kwotę, jeśli będzie chciał. To na pewno. Cóż, chciałbym na pewno odzyskać prawo jazdy, co się wiąże z kolejnym egzaminem. Nie wiem, nie myślałem, prawdę mówiąc, nad tym, co będzie, kiedy wyjdę. Wrócić do pracy, bo to jest dla mnie podstawa. Ja bardzo angażuję się w swoją pracę i ja jestem po prostu w pracy szczęśliwy.
Ma pan trochę taką naturę wolnego strzelca, wolnego ptaka?
W jakim sensie?
No właśnie, bo jak pytam o przyszłość, to tak trochę, no będzie jak będzie, tak?
Nie na tej zasadzie. Po prostu dla mnie ten wyrok, mimo że dość krótki, jest o całe te 94 dni za dużo. Bardzo nie lubię być właśnie w zamknięciu, nie lubię mieć narzucanych pewnych rzeczy, pewnych norm. Typu idziesz spać o tej, czyli cisza nocna, o tej wstajesz i tak dalej, choć ja i tak codziennie rano wcześniej wstaję. Tego nie lubię. Jest to taki ucisk psychiczny dla mnie, że muszę coś robić, ponieważ mi każą. A propos, co bym robił na wolności. No, nie myślałem o tym jeszcze nawet tak dogłębniej w zasadzie. Nie myślałem na tym, nie zastanawiałem się. Na pewno zastanowię się kilka dni przed wyjściem.
Czyli generalnie będzie pan robił to, co pan robił wcześniej?
Zawodowo tak, na pewno.
A życiowo?
Nie mam bladego pojęcia.
Ale chciałby pan jeszcze założyć rodzinę?
Na pewno tak. Nie wiem, czy nie jest na to za późno, ponieważ młodością już nie grzeszę. Niektórzy twierdzą inaczej. Mam aż lub dopiero 44 lata. Nie wiem, myślałem kiedyś o tym. Ja zbyt długo po prostu włóczyłem się swego czasu za granicą, bo spędziłem tam ponad 10 lat. No i kilka, dokładnie dwa moje związki się przez to rozleciały. Ponieważ mnie ciągle nie było, rzadko przyjeżdżałem. To też było w innych czasach, inne potrzeby, inne jakieś tam kryteria tego, co powinno być pierwsze. Generalnie chyba staram się troszeczkę też zabić ten czas, nie myśleć o tym, podając w pracę. Co będzie, pokaże czas. Nie wiem.
Jak pan mówił trochę o tym alkoholu, który nie jest raczej pana problemem, w pana ocenie. I potem pan mówił jeszcze o tych zainteresowaniach sportowych. To tak mi się przypomniał taki film polski Pod mocnym aniołem, gdzie pada zdanie, że sportem narodowym Polaków jest właśnie picie alkoholu. Zgadza się pan z tą tezą, czy nie?
Absolutnie nie.
Pan też powiedział, że no wszyscy tam... tak piją.
Tak, większość, uważam, że większość, ale nie uważam tego za sport narodowy, bo to jest obraza dla sportu w moim mniemaniu. Ale myślę, że to jest ogólnokrajowy problem. Na jaką skalę nie mam dla tego pojęcia. Ale myślę, że jest. Ponieważ kiedy spotykam wielu młodych ludzi, to zwłaszcza w niedzielę, kiedy, nie wiem, wracało się z kościoła, spotykało ich mimowolnie, witając się z nimi i tak dalej. I zwłaszcza wśród bardzo młodych ludzi. Jedynym tematem była na przykład wczorajsza impreza i to, ile na przykład ten wypił, ile tamten wypił, ile coś tam narozrabiał, ile coś tam i tak dalej. Takie mało, mało pozytywne rzeczy. Zastanawiałem się to właśnie, że choinka, czy ja też byłem kiedyś taki sam? Czy mnie chodzi głównie o wiek. Czy to jest po prostu przejściowe, czy kwestia środowiska, czy nie wiem, wychowania może i tak dalej. Ale nie uważam właśnie picia za sport narodowy. No jest to. Zaczyna stanowić problem.
Albo zawsze był problem.
Zawsze nie wiem. Od zawsze mnie to nie było na tym świecie, niestety.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.